Witam serdecznie bracia i siostry. Dzisiejsze rozważanie, takie krótkie, będzie na temat przebaczenia i otwórzcie proszę Ewangelię Mateusza, 18 rozdział, bo tym fragmentem chciałbym się z wami dzisiaj podzielić. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, od 21 wersetu do 35 przeczytam. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuszczać bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jeszcze jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsługcy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, odpowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: Sługo zły, wszystek ten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czyli ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą, jak i ja zlitowałem się nad tobą. I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki Ojciec Niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Więc mamy fragment, w którym Pan Jezus naucza o przebaczeniu i chciałbym, żebyśmy dzisiaj się temu przyjrzeli dokładniej. No i od początku, od 21 wersetu widzimy, że wtedy Piotr przystąpił do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu? Widzimy, że to wtedy na początku jest jakąś reakcją na to, co Pan Jezus wcześniej mówił, a wcześniej właśnie jest o odpuszczaniu win i mamy ten cały taki schemat postępowania, kiedy ktoś zgrzeszy, jeśli twój brat zgrzeszy, idź, upomnij go. I Pan Jezus zaczyna na ten temat mówić i Piotr można powiedzieć, że jest tutaj trochę zaskoczony i tak się zastanawia, to ile? 7 razy dziennie mam odpuszczać? No i jakbyśmy się tak zastanowili nad tym, to wcale nie ma co się dziwić tak bardzo jego zaskoczeniu, ponieważ tego typu sprawy były regulowane już w zakonie. Co należy czynić, kiedy jeden zawini drugiemu i jak te wszystkie zasady powinny, jak to było załatwiane na sposób zakonowy. No i otwórzmy sobie na chwilkę tylko trzecią Mojżeszową, bo tam chciałbym fragment przeczytać. Trzecia Mojżeszowa 24. XIX-XX werset. Jeżeli ktoś okaleczy swego bliźniego, uczyni mu się tak, jak sam uczynił. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. Jak okaleczył człowieka, tak mu niech będzie oddane. Jest wiele innych takich fragmentów. I tak naprawdę ta koncepcja przebaczania i miłosierdzia to jest nowa rzecz, przynajmniej w tamtym czasie, kiedy Pan Jezus mówił, ponieważ zakon regulował to w ten sposób, że to był czas po prostu prawa, sprawiedliwości takiej, a sprawiedliwość ma to do siebie, że jest bezlitosna. I w tym Żydzi byli, można powiedzieć, wychowywani zawsze. No i był ten cały system, gdzie było dwóch albo trzech świadków, zarzuty, oskarżenia. I w ten sposób odbywały się te wszystkie rzeczy. I Piotr mógł być zaskoczony, kiedy Pan Jezus mówi mu, że słuchaj, nie sądźcie się, tylko po prostu wybaczajcie sobie nawzajem. No i Piotr zaczyna mówić, ale to ile? 7 razy dziennie? I Pan Jezus mu odpowiedział w 22 wersecie: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77. Czyli wskazał po prostu, że zawsze tak naprawdę należy przebaczać. I tak jak mówię, to było coś nowego, ponieważ wychowywanie w zakonie właśnie opierało się na tej sprawiedliwości. To był system kar, system przepisów, gdzie no, po prostu za złamanie przepisu była określona kara, no i cały taki Stary Testament jest. I też o takiej różnicy w podejściu mówią, no dwa fragmenty przeczytam. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, otworzę. Ewangelia Jana 1,17. Mówi coś takiego, że zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. I widzimy, że było coś i przyszło coś nowego w pewnym sensie. I mówimy, tu jest napisane, że zakon był za Mojżesza, czyli ten system prawa, natomiast od Pana Jezusa jest trochę inne podejście i jesteśmy teraz, można powiedzieć, w czasie łaski. I dlatego też mamy wyższe standardy i sprawiedliwości i inne moralnego życia. Także i w tym kontekście Pan Jezus właśnie zaczął nauczać, że powinniśmy sobie przebaczać. I podobnie jest w liście do Jakuba w 2,13 jest napisane, że miłosierdzie góruje nad sądem. Czyli można powiedzieć, jest sąd, to jest coś dobrego, ale jest miłosierdzie, które jakby przewyższa ten sąd i Pan Jezus jakby wskazuje tą drogę, że tym tropem powinniśmy iść. I to też nie jest tak, że ta zasada oko za oko, ząb za ząb to była zła. Jak najbardziej ona jest no, dobra, można powiedzieć, i sprawiedliwa w pełni. Tylko, że jakbyśmy mieli żyć w ten sposób, rzeczywiście, tak do każdego zastosować taką stuprocentową sprawiedliwość, to okazałoby się, że no wszyscy by chodzili ślepi i kulawi pewnie, no bo wiadomo, że wszyscy są grzesznikami i Pan Jezus wskazuje, że no jest lepsze wyjście z tej sytuacji i widzimy to też w Jego postępowaniu w Nowym Testamencie przy różnych sytuacjach, na przykład sytuacja z tą kobietą, która została przyłapana na cudzołóstwie. No i co? W świetle prawa zakon mówił, za cudzołóstwo ma być kamienowanie. No więc widzimy, że Pan Jezus nie zastosował tego prawa, okazał miłosierdzie, ale no, dał do zrozumienia tym wszystkim ludziom, którzy chcieli ją kamienować, że tak naprawdę w świetle prawa no to wszystkich powinni ukamienować. No bo powiedział, kto pierwszy rzuci kamień, no to, znaczy proszę, niech rzuci pierwszy kamień, to jest bez grzechu. Okazało się, że nie ma ani jednego takiego. Więc widzimy, że Pan Jezus w życiu stosował tą zasadę. Gdyby nie wiem, powiedział na przykład ukamienować ją, to nie byłoby złamaniem zakonu w żadnym sposób, ani grzechem, no bo tak prawo mówi, ale Pan Jezus jednak mówi, okazujcie miłosierdzie, przebaczajcie sobie, to jest wyższa, lepsza rzecz, że to miłosierdzie góruje nad sądem. I to był czas właśnie zakonu, dlatego Piotr mógł się trochę dziwić, ale teraz właśnie, kiedy przyszło Królestwo Boże, no to Pan Jezus zaczyna mówić o Królestwie Bożym i jak to powinno być w Królestwie Bożym. I no, dał tą właśnie przypowieść taką od 23 wersetu odnośnie przebaczania. No tak naprawdę dając powody różne, dlaczego powinniśmy w ten sposób ze sobą postępować, a nie dochodzić swoich praw czasami, czy po prostu no mścić się nad innymi, tam, braćmi, siostrami, nad ludźmi ogólnie. I od 23 wersetu czytamy tą przypowieść i w 35 wersecie jest napisane: taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Także od razu chciałbym zaznaczyć, że w tej przypowieści, kiedy jest mowa o tym królu czy o panu, no to jest odniesienie, Pan Jezus na sam koniec mówi, że Ojciec niebieski. To jest Ojciec niebieski, to podobieństwo. No i 23 wiersza czytamy, że dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swoimi. I zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. No i widzimy, że jest ten tutaj król, którego obrazem jest ojciec. Pan Jezus mówi, że Ojciec Niebieski. I on mówi, że on postanowił zrobić obrachunek ze swoim sługą. Czyli wziął go i mówi, no zobaczmy, jak ty się sprawujesz, jak to wygląda ten obrachunek. No i wyszło, że po prostu no, jest jakimś dłużnikiem kolosalnym tutaj wobec Boga. I możemy powiedzieć w ten sposób, że jeżeli Bóg by podszedł do nas właśnie w ten sposób zakonowy taki, czyli typowo sprawiedliwy, No to pomyślcie sobie, że każde jedno przewinienie, każdy jeden grzech od waszych narodzin do dzisiaj to cały czas by uzupełniał tą listę i przez całe nasze życie ona się tylko powiększa, czyli ten list dłużny rzeczy, które powinniśmy zrobić, których nie zrobiliśmy, rzeczy, które jacy powinniśmy być, a jacy nie jesteśmy. Gdyby Bóg naprawdę chciał tak podejść do tego czysto, stuprocentowo sprawiedliwie, to każdy okazałoby się, że ten dług wobec Boga byłby no niezwykle tutaj kolosalny. I ta suma 10 tysięcy talentów, to chciałbym wam powiedzieć mniej więcej, ile to jest. I dla przykładu, na przykład na wykonanie namiotu zgromadzenia Izraelitów, to poszło 29 talentów złota. Nie? Na ten namiot zgromadzenia, przybytek Izraelitów. I 100 talentów srebra poszło. Na przykład w ciągu panowania Salomona roczny dochód Salomona, całego złota przez jeden rok, a on był, no wiadomo, największy przepych, jaki kiedykolwiek był, to było 666 talentów rocznie. Tak? Więc zobaczcie, jak to jest ogromne, po prostu, no, ogromna wartość, te 10 tysięcy talentów. Pan Jezus to wrzucił coś takiego, że no, żaden człowiek nie jest w stanie tego zarobić. Prawdopodobnie nawet sam Salomon takich pieniędzy nie widział na oczy, jak 10 tysięcy na przykład talentów złota. I jak wynajmowali się królowie na przykład na wojnę, jeden chciał, żeby król, żeby pomógł mu drugi król w wojnie, no to dawali jakieś też tam talenty srebra czy złota i to było powiedzmy 30, 40 jak rocznie. Jak jakiś król nakładał haracz na inny naród, bo ten naród był słabszy, to też to było w takich granicach 30-40 talentów. Więc Pan Jezus mówi, że jakby ten król, który oczywiście tu jest Ojciec Niebieski, miał zrobić ten obrachunek taki co do kreski sprawiedliwy ze swoimi sługami, no to jest tak ogromny dług, no że aż no, niewyobrażalny. Żaden człowiek nie jest w stanie tego wypracować w ciągu swojego życia. 10 tysięcy talentów, jak jest napisane. To jest obraz tego też, jaki my mamy ogromny dług w stosunku do Boga. Tych wszystkich rzeczy, te wszystkie jego wymagania, które nie spełniamy. No i od 25 do 27 widzimy, co ten sługa zrobił po takim obrachunku. Kiedy no, wziął go ten król i mówi mu, słuchaj, sprawa wygląda tak, ty jesteś mi tyle winien. No to czytamy od 25 wersetu. Oczywiście, że nie miał, a ponieważ nie miał z czego dać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną, z dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Ten sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł, panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Czyli widzimy, kiedy skonfrontowany z tym, ile on jest winny temu królowi, mówi, nie ma szans, nie jestem w stanie tego spłacić, no to co może zrobić? Tylko paść na twarz i prosić o zmiłowanie. No i widzimy, że ten pan zlitował się nad tym swoim sługą i mówi, tak ogromny majątek darował mu. Mówi, dobra, nie jesteś w stanie spłacić, okej, daruję ci, bo mnie prosisz. No i znowu to jest obraz Boga, który jest litościwy, jest miłosierny, który, jeśli człowiek przychodzi do niego ze skruchą, jest w stanie darować ten cały ogromny dług, jaki po prostu mamy. I no, jest mnóstwo wersetów w Biblii, które mówi o tym właśnie, że Bóg jest litościwy i miłosierny. Na przykład 2 Kronik 39 mówi, litościwy i miłosierny jest Pan nasz Bóg. W Nehemiasza 9:31, ty jesteś Bogiem litościwym i miłosiernym. W Psalmie 111 czytamy, że łaskawy i litościwy jest Pan. I tutaj w osobie tego króla to widać, że jest człowiek, który nie jest w stanie spłacić swojego długu i żaden człowiek nie jest w stanie spłacić swojego długu przed Bogiem, spełnić jego wymagań. Ale kiedy przychodzi z tą skruchą i prosi, no panie, nie stać mnie na to, żeby spłacić to wszystko, to mówi, okej, lituje się i daruje ten dług. I nawet nie odniósł się ten król do tego, co tutaj mówi ten sługa. Mówi, że ja ci wszystko oddam. Tak, no dosyć nierozważne, 10 tysięcy talentów odda. Już nie miał co robić, mówi, ja to wszystko oddam. I myślę, wydaje mi się, że to jest podobne podejście, kiedy no, człowiek jest skonfrontowany z prawem Bożym, okazuje się, że jest grzesznikiem i nagle próbuje mówić, ja to wszystko naprawię. No niestety nie da się tego naprawić, to tylko mógł naprawić Pan Jezus. No, żaden człowiek za swój grzech okupu nie może złożyć. Także już nawet ten król tutaj nie odnosi się do tego, że dobra, to już mi nie oddawaj, ja ci to po prostu odpuszczę, można powiedzieć. No i widzimy taką sytuację tego sługi. No i znowu mamy tą sytuację, kiedy ten król tak naprawdę ma dwie opcje. Postąpić z tą osobą według prawa i sprawiedliwości albo według miłosierdzia. No oczywiście, jeżeli postąpi według sprawiedliwości, no to skończy się tak, że no, ten dług no, zostanie sprzedany do niewoli, wtrącony do więzienia ten sługa, ale no, tą wyższą drogą jest okazać miłosierdzie. I widzimy, że tutaj król jednak, no, podobnie jak Pan Jezus w tym przypadku z tą kobietą przyłapaną na cudzołóstwie, okazuje miłosierdzie. I prawda jest taka, że jakby Bóg miał podejść do nas każdego w taki sposób właśnie tylko prawny, no to nikt by po prostu nie był w stanie tego długu spłacić. I nie chcielibyśmy w ten sposób, żeby Bóg nas zawsze traktował. Zawsze powinniśmy liczyć na Jego łaskę i miłosierdzie, a nie na to, że co nam się należy. No bo jakby Bóg naprawdę miał policzyć, co nam się należy, no to by było z nami ciężko. No dobrze, także widzimy tutaj charakter tego króla, widzimy tego sługę, który prosi, odpuszcza i w dalszym fragmencie no, widzimy, że ten sługa miał też innego jakiegoś tam swojego współsługę. No i przeczytamy sobie od 28 do 30 wersetu, co jest napisane. A gdy ów sługa wyszedł od tego króla, który mu tam odpuścił ten dług, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 denarów i pochwyciwszy dusił go mówiąc, oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego, patrzy na kolana, prosił go mówiąc, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Na początek w ogóle zaobserwujmy tą dysproporcję tych długów. Tam było 10 tysięcy talentów, czyli w ogóle jakaś astronomiczna kwota. Tu mamy 100 denarów. Jak sprawdziłem, denar jeden to była dniówka takiego normalnego pracownika. No jest nieporównywalne. To Salomon, tak jak mówię, w całym swoim przepychu to on musiałby 15 lat na te 10 tysięcy pracować. A tutaj mamy jednego no, współsługę, który był winien te 100 denarów, czyli no, nieporównywalnie mniejsza kwota. I ta skala różnicy też pokazuje nam, że kiedy Bóg by nas rozliczył, to co my jesteśmy winni Bogu, to jest o wiele, 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 wiele większe niż to, czym ktoś nam zawinił. Także jeżeli ktoś nam coś zrobił złego, mamy wobec kogoś, no, zrobił nam krzywdę, nie chcemy mu wybaczyć, jego wina w porównaniu z naszą winą do Boga jest nieporównywalnie mniejsza. I ten sługa, jak widzimy, nie odpuścił tego długu temu drugiemu współsłudze. To było 100 denarów, czyli sam 10 tysięcy denarów, można powiedzieć, zyskał, w tym sensie, że nie musiał ich oddawać, ale o swoje 100 denarów, no to już chciał się bić i wtrącił do więzienia jakiegoś tam innego współsługę. No i zobaczmy, jaki był tego rezultat. I w 31 wersecie czytamy, że a współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Widzimy w tym przypowieści, że jacyś inni ludzie zaobserwowali, co to się dzieje i donieśli po prostu królowi, że coś tu jest nie tak. I to jest też taka nauka, że Bóg jest zawsze taką instancją, jako sędzia sprawiedliwy, do której zawsze człowiek może się odnieść. I powinniśmy żyć tak, żeby no, nie krzywdzić innych ludzi, nie robić też im przykrości, bo zawsze jest to ryzyko, że oni mogą się do tej instancji odnieść. A Bóg jako sędzia sprawiedliwy zawsze staje po stronie tych pokrzywdzonych i tych. I jest no, wiele fragmentów, które też o tym mówią. Na przykład jakbyśmy sobie otworzyli Mateusza 5,25, to jest napisane. Mówi tak. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie poddał sędziemu, a sędzia słudze i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Bardzo podobna sytuacja do tej, która jest tutaj w przypowieści, że no, ten jeden sługa poddał drugiego sługę, można powiedzieć, pod sąd. I Pan Jezus mówi, że unikajcie takich sytuacji. Jeżeli ktoś ma coś przeciwko tobie, to lepiej się dogadaj z tym człowiekiem, bo jeżeli rzeczywiście zawiniłeś i sprawa dojdzie przed sąd, no to sąd cię rozliczy no, sprawiedliwie. No, a jeśli Bóg jest tym sędzią, no to tym bardziej. I no, zawsze Bóg się wstawia za tymi ucieśnionymi. Także to jest instancja, do której zawsze można się odwołać. I tutaj mamy, i chciałbym też przeczytać fragment, który też o tym mówi, z 2 Mojżeszowej 22. Druga Mojżeszowa 22. Wersety od 22 do 27. Nie będziesz uciskał żadnej wdowy ani sieroty. Gdybyś je uciskał, a one wołać będą do mnie, na pewno wysłucham ich wołania. I wybuchnę gniewem i pozabijam was mieczem i żony wasze zostaną wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeżeli pożyczysz pieniędzy komuś z ludu mojego ubogiemu, który jest u ciebie, nie postępuj z nim jak lichwiarz. Nie ściągajcie od niego odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, zwrócisz mu go przed zachodem słońca. Bo jest to jedyne okrycie, okrycie jego ciała. W czymże innym będzie spał? Gdy będzie wołać do mnie, wysłucham, bo ja jestem miłosierny. Widzimy, że Bóg tutaj się jawi jako ten sędzia sprawiedliwy, instancja taka, do której można zawsze się odnieść. I no, tutaj jest napisane wręcz tak, że wybuchnę gniewem, pozabijam was mieczem i różne tego typu kary. Także mamy tutaj przykład właśnie tego w tej przypowieści, kiedy jeden współsługa no, wtrącił do więzienia drugiego i doniesiono sędzi. I ten sędzia wstawił się za tym współsługą. Także to jest nauka dla nas, żeby żyć tak, żeby no, nikogo po prostu nie dręczyć, bo jeśli rzeczywiście jest tak, że jest nasza wina, a sprawa dojdzie przed tron Boży, nazwijmy to, to Bóg nie pozostawia takiej sprawy no, bez rozwiązania i zawsze wstawia się za tym pokrzywdzonym, tym słabszym. I od 32 wersetu dalej widzimy, jakie konsekwencje spotykają tego sługi, który nie chciał darować swojemu innemu współsłudze tego długu. Jest napisane, wtedy przywołał go Pan jego i rzekł mu, sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czyli ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się Pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Czyli widzimy, że na początku ten król okazał miłosierdzie temu słudze, ale potem jakby cofnął to. Mówi, że skoro ty tak postąpiłeś ze swoim bratem, to ja ci cofam to miłosierdzie i będziesz mi te 10 tysięcy talentów musiał zwrócić. I w Mateusza, przeczytam Mateusza 7:1, jest napisane, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. I widzimy, że ta zasada dokładnie tutaj zadziałała, że tak jak ty postąpiłeś tym swoim współsługą, to teraz ja tak postąpię z tobą. I te 10 tysięcy denarów wszystkie będziesz musiał mi oddać. Podobna zasada jest taka, jak jest w modlitwie pańskiej, Ojcze nasz, mówimy, że odpuść nam nasze winy tak samo, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. I dokładnie król w tej przypowieści postąpił dokładnie tak z tym sługą, jaką sam postąpił z jakimś tam innym winowajcą. Także no, widzimy, że w jak najlepszym naszym interesie jest przebaczać innym ludziom, bo tak jak my przebaczamy innym, tak samo jest napisane, że Bóg i nas będzie traktować. W ogóle jest tutaj napisane, że odda katom. Sobie sprawdziłem w Wikipedii, co to był ten kat, taka definicja. Kat to był człowiek, który zawodowo zajmuje się wykonywaniem wyroków skazujących na kary cierpienia, okaleczenia i na karę śmierci. Także zajmował się torturowaniem. I kiedy tak próbowałem sobie to jakoś mówić, czym są ci kaci jakoś tak duchowo, to myślę, że sytuacja z Saulem może być taka, gdzie no, za jego postępowanie, można powiedzieć, w nagrodę Bóg posłał mu ducha nieczystego, który go dręczył jakoś. Nie chcę powiedzieć, że to dokładnie to znaczy, ale ewidentnie ten fragment mówi, że no, że ten król oddaje katom po prostu człowieka, który nie okazuje miłosierdzia, żeby go tam jakoś dręczyli i, no i żeby ten dług został cały spłacony. I w tym 35 wersecie jest napisane, że tak uczyni Ojciec mój niebieski każdemu, Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca bratu swemu. W ogóle ten fragment wydaje mi się, że można by porównać do takiej sytuacji, może to nie jest najlepsze porównanie, ale do pewnej takiej umowy, gdzie okej, my mamy powiedzmy jakąś swoją listę ludzi, którzy nam zawinili, no i tam załóżmy, że na tej liście jest ten mi zrobił to, ten mi zrobił tamto, tamci mi zrobili to. No i Bóg mówi tak, mówi zobacz, a ja tu mam listę, która jest 10 tysięcy razy większa od twojej, nie? To jest twoja lista. I zróbmy taki układ. To ty tą swoją listę podrzesz, zapomnisz o niej, a ja podrę tą większą swoją. I tak mniej więcej widzimy, że tak to działa w tej tutaj podobieństwie, w tej przypowieści. Mówi, że jeżeli ty przebaczysz tym swoim winowajcom, no to ja, że tak powiem, przebaczę i tobie. I podsumowując, można powiedzieć, że to przebaczenie przede wszystkim jest w naszym najlepszym interesie, że osoba, która przebacza, ma z tego zysk. Dwa, że jest to, można powiedzieć, no, miłosierdzie góruje nad sądem. To jest no, wyższa droga, nazwijmy to, tak jak tak jak o wyższej drodze pisał apostoł Paweł, o drodze miłości, to jest właśnie to, żeby przebaczać, że miłość nie szuka swego i raczej nie dochodzić tej sprawiedliwości, żeby ciągać pod sąd brata czy kogokolwiek innego. No i dwa, że to jest kolejna rzecz, to jest Boży charakter, że Bóg tutaj jawi się jako ten litościwy i miłosierny Bóg, który po prostu przebacza. Komuś, kto nie jest w stanie po prostu no, oddać tego długu, narobił czegoś tam i po prostu przychodzi i mówi, Panie, wybacz mi, nie mam po prostu co, no, jak zrobić. No i Bóg, tak jak jest napisane w całej Biblii, jest litościwy i miłosierny i oddaje. No i jest napisane, że bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, więc jeśli chcemy Go naśladować, to właśnie przebaczać to jest jedna z tych dziedzin, gdzie Bóg, no stajemy się jak Bóg. I na końcu jeszcze powiem też o koszcie przebaczenia, bo to jest trochę inaczej u nas, trochę jest inaczej u Boga. My tak naprawdę, nas przebaczenie często nic nie kosztuje. Nie musimy jakichś cierpień przechodzić. Czasami może kosztuje, ale pomyślcie nad tym, że Bóg kiedy przebacza, to On nie przebacza tak po prostu, że o masz, przebaczam ci, bo nie mógłby tego zrobić, bo Bóg jest sprawiedliwy i zawsze musi być sprawiedliwość, czyli jeżeli było przestępstwo, to musi być i kara. I Bóg nam przebacza wszystkim, ale na podstawie tego, że za te wszystkie przestępstwa ten dług został spłacony przez Pana Jezusa. Także kiedy Bóg nam przebacza, to musimy też pamiętać o tym, że Jego to kosztowało. To, żeby On mógł powiedzieć tobie czy mi, że przebaczam ci, no to ktoś za to musiał po prostu odpowiedzieć wszystko. I to jest po prostu, przebaczenie jest bardzo kosztowne ze strony Boga, że oddał swojego Syna po to, żeby móc nam przebaczyć. W naszym przypadku czasami to nic nie kosztuje. No nie wiem, trochę dumy może albo czegoś tam. Ale skoro Bóg tak wielki koszt musiał ponieść, żeby móc powiedzieć, że On przebacza, bo ten dług został spłacony, to tym bardziej my powinniśmy przebaczać, gdzie no, przebaczenie często nas nie kosztuje wiele. Nie musimy przechodzić jakichś, no nie wiem, katuszy, żeby komuś coś wybaczyć. I chciałbym z listu do Kolosan właśnie przeczytać o tym spłaceniu długu naszego, gdzie jest napisane to właśnie, że Pan Jezus spłacił ten nasz dług. List do Kolosan, drugi rozdział. 13-14 werset. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Szczególnie ten 14 werset mówi właśnie o tym, że ten obciążający list dłużny, czyli ta lista długów, to wszystko przez całe życie, no, co człowiek powinien robić, czego nie robił, wszystkie grzechy, jest napisane, że Pan Jezus, On wymazał ten list i że przybił go do krzyża właśnie. I na tej podstawie teraz Bóg, Ojciec może każdemu powiedzieć, tobie wybaczam, bo ten dług został spłacony. Także widzimy, że dla Boga po prostu to było bardzo kosztowne i też nie powinniśmy podchodzić też do tego lekko, że Bóg coś wybacza, bo On wybacza, ale tak jak mówię, no musiał dać swojego syna, żeby tak mógł po prostu wybaczać teraz każdemu. I nas często to nie kosztuje wiele, więc no bądźmy jak Bóg, można powiedzieć, i przebaczajmy sobie nawzajem. Amen.